wczoraj w Warszawie duża i pewno ważna konferencja, między innymi z udziałem króla Szwecji i generała Jarosława Gromadzińskiego, który jest teraz gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Szwecja. Od Szwecji do Rumunii, tak? Mamy, to jest ten pas bezpieczeństwa dla Rzeczpospolitej. Czy w czasie tej konferencji była mowa o bezpieczeństwie, o współpracy wojskowej między Szwecją, Polską, krajami bałtyckimi, Finlandią?
Nie, nie. Ta konferencja miała bardzo inny wymiar. Ona była pod hasłem Stronger Together, czyli razem silniejsi, i generalnie koncentrowała się, wszystkie rozmowy, dyskusje toczyły się na dotyczyły tematu obrony cywilnej, obrony ludności, total defense, korzystanie z wzorców szwedzkich, bo Szwecja ma bardzo dobrze to rozwinięte, jak również Finlandia. My w swoich zakresie odnosimy się do dobrych wzorców, takich jak w Skandynawii, ilość schronów. Przypomnę, Finlandia ma schrony przygotowane powyżej 100% swojej ludności, bo uwzględniają przybyszy, którzy by się znaleźli na ich terytorium. Więc rozmawialiśmy o ich procesie, o jak mają zorganizowane obronę cywilną, jak zorganizowane schrony, jak to działa, jak to... Prozaicznie, każdy schron łatwo wybudować, ale trudno utrzymać, więc to musi być obiekt dual use, żeby był wykorzystywany w czasie pokoju, łatwo przystosowany na czas zagrożenia. Więc wszystkie tematy toczyły się podczas tej konferencji Muzeum Wojska Polskiego, dotyczyły właśnie obrony cywilnej, ochrony ludności.
I oczywiście mamy się czym pochwalić, bo każdy Polak albo każda rodzina dostała taką książeczkę, w jaki sposób zachować się w czasie konfliktu, więc też jesteśmy przygotowani do wojny.
Tak, ale to było właśnie pokłosie rozmów między innymi również ze Szwecją, bo Szwecja twórcy naszego poradnika wzorowali się również na poradniku szwedzkim, który został opracowany w kilku językach w Szwecji, bo społeczeństwo jest miksem, żeby dotrzeć do ludności. To jest po prostu informator, to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo uważam, że i to promuję, że edukacja jest podstawą, aby przygotować społeczeństwo. Społeczeństwo powinno być edukowane od szkoły podstawowej i uczone zachowania. Ja jestem osobiście przeciwnikiem tego hasła plecaka ewakuacyjnego, bo on wzmaga panikę. Plecak ewakuacyjny znaczy, że masz uciekać. A to nie o to chodzi. My mamy pokazać, zbudować taki system, aby społeczeństwo wierzyło państwu. Czyli my promujemy, też jest w teorii ochrony ludności, tak zwane złote 72 godziny. Każdy obywatel ma mieć w swoim domu, potrafić przetrwać 72 godziny. Powinien mieć podstawową żywność, wodę, leki, baterie, tak żeby nawiązywać łączność. Ale powinien dać szansę państwu na uruchomienie całego systemu reagowania i zarządzania kryzysowego, aby nie zakłócać tego procesu. A plecak ewakuacyjny, którego jestem przeciwnikiem, ja nie mówię w samej formie, bo to jest taka apteczka przenośna, ale jako hasło to wzmaga panikę, myśl ucieczki, a obywatele powinni wierzyć w system, wierzyć w samorządy, wierzyć, że obrona cywilna jest przygotowana, że zarządzanie kryzysowe jest właściwie zrobione i że państwo udzieli im pomocy.
Panie generale, ale jak wierzyć w system, patrząc na sprawy polskie? Pan wierzy w Rzeczpospolitą, w sprawne zarządzanie, w odpowiedni sposób zarządzania kryzysami?
Ja wierzę w Polskę i wierzę, że można wyłączyć, tak jak powiedziałem w jednym z wywiadów, że bezpieczeństwo nie ma barw partyjnych i ma barwy biało-czerwone. Tak samo zarządzanie kryzysowe ma barwy biało-czerwone. To jest obowiązek państwa przede wszystkim z góry, ale przede wszystkim samorządów. I tu jest wielki nacisk, ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej, wielki nacisk kładzie na samorządy. To samorządy odpowiadają za to, żeby to zorganizować. Tylko zapomniano im powiedzieć, jak mają to zrobić. Zapomniano wyedukować samorządy. Takie krótkie przeszkolenie i zwrócenie uwagi, że jest to ważny obszar, nie rozwiązuje problemu. Przypomnę, że w ustawie jest określone, że powinien powstać obrona cywilna. Do dzisiaj nie mamy tej obrony cywilnej. Mamy również problem z finansowaniem obrony cywilnej, bo jest zapisane, że 0,3 PKB powinno być przeznaczone na obronę cywilną, ochronę ludności. Niemniej jednak 5,5 miliarda jest ulokowane w budżecie MON-u, co nie ma nic wspólnego, bo minister spraw wewnętrznych i administracji jest odpowiedzialny za obronę cywilną i wszystkie środki powinny być w jego planie ulokowane, więc mamy dużo do zrobienia.
I oczywiście dotarła i do pana generała, i do słuchaczy Radia Wnet informacja, że jesteśmy coraz bardziej i bardzo zadłużonym krajem w tej chwili i nie ma pieniędzy między innymi na obronę cywilną. No dobrze, ale przejdźmy do dyskusji na temat SAFE. SAFE Zero, SAFE w Unii Europejskiej, to są dwa pytania, ale pytanie ważniejsze jest, czy my wiemy w ogóle, co my mamy kupić, czy my wiemy, jaką strategię obrony ma Polska, czy my wiemy, czego chcemy, panie generale?
No i tutaj też mamy problem, bo generalnie powinniśmy zacząć, szanowni państwo, od strategii państwa, czyli powinna się ukazać strategia bezpieczeństwa narodowego. Główny dokument w państwie, od którego zaczyna się całe planowanie strategiczne, w którym powinno być określone, jaki jest poziom ambicji, co jest racją stanu, jak wizja państwa powinna być skonstruowana. I do tego schodzą poniższe dokumenty, jak na przykład strategia obronna, czy później strategia militarna, a w konsekwencji na przykład plan rozwoju sił zbrojnych, który na dzisiaj jest chcieństwem, bo nie jest zbilansowany, nie jest pokryty finansowo. A to tylko dlatego, że mamy niewłaściwy system finansowania, załóżmy w zakresie sił zbrojnych, bo on jest tak zwany, ja to nazywam akcyjny, od akcji do akcji, od pożyczki do pożyczki. Bo jeżeli, szanowni państwo, każdy z nas ma budżet domowy i założymy w budżecie domowym, a budżet domowy MON-u składa się z trzech koszyczków. Jeden to są wydatki osobowe, czyli na ludzi. Jeden środkowy koszyczek, powiedzmy, to jest na utrzymanie sprzętu, a trzeci koszyczek to jest na zakup sprzętu. Czym więcej kupujemy sprzętu, to ten sprzęt przechodzi do koszyczka utrzymanie, więc ten koszyczek utrzymanie się robi większy. Ale ten sprzęt potrzebuje żołnierzy, bo rozwijamy armię. Więc kolejna część budżetu, utrzymanie ludzi, wzrasta. Ale budżet jest cały czas ten sam. Więc jeżeli dwie części, część osobowa i część utrzymania wzrasta, to jest kosztem nowych zakupów, więc nie mamy pieniędzy na zakupy. Więc powstał Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który był dobrą ideą, tylko ktoś zapomniał i wprowadził, że pożyczkę, rzeczy, które kupujemy z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, są spłacane kredytem, kredyt jest spłacany z budżetu MON, czyli znowu kosztem rozwoju sił zbrojnych. No i pojawia się SAFE. SAFE nie jest znowu, ja jestem przerażony tą całą paniką wokół SAFE, bo SAFE tak naprawdę powstał w zeszłym roku w marcu i to w bardzo szybkiej procedurze, bo w ciągu 2 tygodni Parlament Europejski zatwierdził white paper, taki dokument mówiący o bezpieczeństwie i integracji w ramach bezpieczeństwa państw unijnych. I tam były dwie nogi. Pierwsza noga i pierwszy filar, pierwszy projekt to było zezwolenie państwom na zwiększenie swojego budżetu, deficytu budżetowego o 1,5%, ale tylko pod warunkiem, że te 1,5% będzie przeznaczone na bezpieczeństwo. I wyliczono, że tu będzie 800 miliardów. Jakoś państwa z tego nie skorzystały, żadne państwo się nie zadłużyło. Drugim filarem jest ten program pożyczkowy, zaznaczę, pożyczkowy SAFE. I tam było 150 miliardów euro. Z tego Polska ubiega się o 42 miliardy. Problem jest tylko taki, że ten program SAFE był bardzo w zeszłym roku ograniczony. Bo było po pierwsze zapisane 65% komponentów z Europy, 30% spoza. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek, w tamtym czasie było to, że te projekty mogą być finansowane, które są robione pomiędzy minimum dwoma państwami i preferowane we współpracy z Ukrainą. Kolejny warunek, o którym zapominamy, że pieniądze, jeżeli zostaną wydane, to sprzęt, towar musi być dostarczony do końca 2030 roku. Po burzy w parlamencie i tam akuratnie nasi parlamentarzyści wszystkich opcji w Strasburgu optowali i demonstrowali i kłócili się, żeby wywalczyć, zmieniono jeden zapis tylko. Zmieniono zapis, że w pierwszym roku działania SAFE mogą być projekty narodowe. Stąd Polska zgłosiła wszystko, co ma. W tych 139 programach, które MON okazał, jest wszystko. Czyli wszystko, co aktualnie dzisiaj w Polsce robimy, co jest robione w polskich zakładach, w polskim przemyśle, zostało po prostu zamienione finansowanie. Niektóre rzeczy były finansowane z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dzisiaj są pokazane, że są finansowane z SAFE. Po prostu zamieniono
pieniądze. Nie są, tylko mogą być.
Znaczy, powiem tak, będą, bo idźmy dalej. Nawet jeżeli pan prezydent zawetuje ustawę o SAFE, to powoduje tylko to, że rząd i tak weźmie te pieniądze z safe, tylko stricto dedykowane na MON, czyli 9 miliardów, które dzisiaj jest przeznaczone na Ministerstwo Infrastruktury, nie będą mogły być tam przeznaczone, i 7,2 miliarda złotych, które są przeznaczone na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, też nie będą tam przeznaczone. To jest taka różnica. Ja nie widzę tutaj dzisiaj patą, że nie dostaniemy tych pieniędzy. Z tego, co ja się orientuję i obserwuję, jakie zabiegi, ustawa SAFE mówi tylko, że to są dla państwa i będą spłacane z budżetu państwa, a nie z budżetu MON. I będzie poza MON-em te dwa ministerstwa jeszcze dostaną te 16 miliardów ze 185. A jeżeli nie, i rząd i tak weźmie tą pożyczkę, ale ona będzie dedykowana tylko dla MON-u i to, z czym ja widzę groźbę, będzie spłacana przez MON.
Ale MON to jest budżet, MON jest częścią budżetu, więc tak na dobrą sprawę to są...
Nie zgodzę się, bo budżet jest planowany na rok i każde ministerstwo dostaje swoje pieniądze. I w tym zakresie może opcję robić. Jeżeli dojdzie kolejna spłata pożyczki, a już spłacamy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, jakby doszło do spłaty jeszcze sejfu, to nawet były wypowiedzi pana ministra Kosiniaka-Kamysza, w 2028 tracimy płynność finansową w MON-ie.
W ogóle możemy stracić płynność finansową, jak tak dalej pójdzie, bo jesteśmy coraz bardziej zadłużeni. Pan generał w takim razie jest zwolennikiem tego, żebyśmy ten sejf trafił, te 44 miliardy euro trafiły do naszego budżetu, niezależnie od warunkowości, niezależnie od oprocentowania, niezależnie od tego, że znaczoną broń musimy kupować, tak jak powiedział pan generał, ile procent z 65% z Europy, czyli jednak poważne wsparcie, tak jak mówią posłowie opozycji, dla przemysłu niemieckiego. Mimo tego, że pan Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk mówią, 80% safe pójdzie do polskich firm, ale to firmy zarejestrowane w Polsce, a nawet te firmy zbrojeniowe, które produkują częściowo jakieś uzbrojenie, komponenty i wszystko kupują poza granicami, więc nawet jeżeli zapłacimy firmie zbrojeniowej polskiej, to i tak większa część pieniędzy pójdzie za granicę. To wszystko są rzeczy, o których należy mówić, że nie mamy takiej możliwości źródłowego budowania zbrojeń i jakichkolwiek w Polsce.
Dlatego właśnie ja podkreślam coś inny fakt, bo znowu mamy kampanijność od akcji do akcji. Nie ma siły zbrojne, jeszcze raz podkreślę, bezpieczeństwo ma barwy biało-czerwone. I tutaj wszystkie partie muszą się zgodzić do tego, żeby przestać grać bezpieczeństwem w polityce, w kampaniach wyborczych. Dzisiaj jest jeden warunek najważniejszy i nie mamy już czasu na dyskusję. Musimy zabezpieczyć pełne i stabilne finansowanie modernizacji sił zbrojnych. I to nie może być zrobione przez kolejną pożyczkę. Dzisiaj potrzebujemy, i tu mi się podoba propozycja pana prezydenta, że rozpoczęliśmy dyskusję o trwałym finansowaniu sił zbrojnych. I możemy znaleźć tu różne rozwiązania. Jednym z rozwiązań pana prezydenta jest bardzo ciekawe rozwiązanie, żeby zyski z Narodowego Banku Polskiego były przekierowywane na fundusz celowy inwestycji obronnych. Uważam, że jest to realne i mamy trwałe finansowanie długofalowe. I to, co pozwala? Pozwala to planować Ministerstwo Obrony Narodowej w dłuższej perspektywie 5, 10, 15, 20 lat. Nasz polski przemysł wie, że będzie miał możliwość zakupowe też w długiej perspektywie i to jest, uważam, najważniejsze dzisiaj. Dzisiaj dyskusja jest nad tym, jak zbudować właściwie trwały system finansowania.
Ale panie generale, no wiemy, że ryba psuje się od głowy i ten cały system jest popsuty. To nie jest tak, że ten system jest klarowny i można i że w Polsce wiemy, jak to wszystko, czy jest transparentny i wiemy, jak to wszystko funkcjonuje. Tylko nie jest. To jest system generalsko polityczno i biznesowy, układowy system, w którym niekoniecznie kupujemy to, co powinniśmy kupować i zamawiamy to, co powinniśmy zamawiać. Dużo pieniędzy jest marnowanych i dużo zdolności polskiego przemysłu obronnego zostało zmarnowanych bezpowrotnie. Tak jest?
Znaczy nie zmarnowanych bezpowrotnie. Szanowni Państwo, ja powiem jedno. My dzięki przez to, że politycy ingerują w proces zakupowy, to politycy chcą mieć ładne zdjęcia, że to kupiłem, tamto kupiłem. Kupujemy zdolności wyspowe. Czyli każdy kupił coś, nie jest to spięte. A armia tak nie działa. Nowoczesna armia to jest naczynia połączone. Musi być przepływ pomiędzy, musi być wspólność, efekt synergii. I my musimy skoncentrować się i powiedzieć sobie jedno. W naszych warunkach geostrategicznych, co jest najważniejsze dla Polski i dla polskiej obronności, żeby przetrwać? Najważniejsza jest obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza i przeciwdronowa. Więc nie miałbym ja dylematów, nad czym się zastanawiać. Wszystkie pieniądze, jakie mam, powinny być dzisiaj przeznaczone na tworzenie kopuły nad naszym krajem. Bo wojna, czy na Ukrainie, czy nawet teraz Iran, pokazuje jedno. Uderzenia lotnicze eliminują kraj. Nie pozwalają, niszczą swobodę działania, niszczą zasoby i możliwość obrony. Więc żeby przetrwać w naszych warunkach geostrategicznych, chyba się zgodzimy wszyscy, musimy zbudować silną obronę przeciwlotniczą.
No dobrze, no to w takim razie dlaczego mamy wziąć pożyczkę SAFE, która jest do 2030 roku, skoro nie jesteśmy przygotowani koncepcyjnie do tego, co należy i gdzie należy kupić?
To prawda. I teraz mamy odpowiedź, bo jeżeli weźmiemy w nasz system obrony przeciwlotniczej, to najwyższy poziom Wisła to są Patrioty i IBCS, najnowocześniejszy system, ale mamy tylko dwie baterie. Niższy poziom
czyli
to jest...
dwie baterie to tyle, co Amerykanie wystrzelili w ciągu jednego dnia.
Dlatego mówię cały czas, że tutaj brak jasnego wskazania priorytetów. Nawet ten program SAFE, jeżeli ktoś by go nawet chciał powiedzieć, okej, te pieniądze przyniosą zysk, zakłady będą pracować, ale to jest kroplówka. Bo jeżeli zakłady prawdopodobnie, bo tyle co wyczytałem, Huta Stalowa Wola dostanie zamówienie na 140 borsuków, nie 1400, tylko 140, to jest manufaktura. To nie jest produkcja masowa. Jak ten zakład ma przestawić się na tryby masowe, kiedy to znowu jest krótka seria? A jak jest krótka seria, to jest droższa. Więc żebyśmy mówili śmiało o rozwoju, to nie rozdrabniajmy, tylko powiedzmy, że musimy zbudować tą zdolność, bo ona jest żywotna dla przetrwania naszego państwa, dla obrony naszego państwa. A jak ktoś dzieli porówno i każdemu wszędzie, bo musimy szybko wydać pieniądze, to nie będzie efektu.
A pan generał kiedyś mówił, że powinniśmy też pomyśleć o ofensywnej broni.
Mamy ofensywną broń. Mamy, bo mamy rakiety dalekiego zasięgu. Mamy na samolotach F-16 Atacamsy 900 kilometrów. Mamy możliwość oddziaływania głębokiego. Tylko to nie będzie możliwe do użycia, jeżeli tego nie osłonimy. Dzisiaj to pokazuje nam wszystkie konflikty. Masowe użycie dronów w celu eliminacji najdroższych systemów obrony przeciwlotniczej, bo to sławetne strzelanie z armaty do muchy, czyli użycie F-35 z rakietą za $1 000 000 do zestrzelenia drona we wrześniu za $1000, to jest wojna ekonomiczna również. Te aspekty też trzeba widzieć. I musimy tak być przygotowani, a to już się dzieje 4 lata. A ja nie widzę postępów i priorytetu zarówno w Ministerstwie Obrony, ani w Siłach Zbrojnych, że obrona przeciwlotnicza jest żywotna dla zachowania całego potencjału obronnego naszego państwa.
Przeciwlotnicza i przeciwdronowa, bo tani dron może zrobić więcej szkody niż duży samolot.
Dlatego mówimy o systemie, bo mamy przeciwbalistyczną, czyli przeciwrakietową, przeciwlotniczą i przeciwdronową. Dzisiaj to trzeba traktować jako całość, jako zintegrowaną obronę przeciwlotniczą. A gdzie jest ochrona również obiektów infrastruktury kluczowej, krytycznej naszej? Ochrona stolicy jako symbolu naszego kraju, że jest ochroniona.
To jednak panie generale, co? Plecaczek?
Nie. Ja cały czas będę twierdził, że należy pracować dla Polski. Każdy tam, gdzie jest, może przyłożyć swoją cegiełkę do obronności i do bezpieczeństwa. A najważniejsze, uruchommy debatę publiczną. Uruchommy debatę publiczną na dwa przynajmniej tematy. Pierwszy temat to jest stałe finansowanie sił zbrojnych, a drugie przywrócenie służby wojskowej.
Uruchamiamy w takim razie taką debatę wspólnie z generałem Jarosławem Gromadzińskim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Jest godzina 7:53, a dzisiaj jest czwartek, więc przenosimy się do Paryża.